Refleksje o końcu. Jest to nasze 11 rozważanie w cyklu Refleksje nad tym, co istotne. W rozważaniu poprzednim, ostatnim, mówiliśmy o przebaczeniu. I stwierdziliśmy, że to od nas zależy, czy zamkniemy się w rozpamiętywaniu krzywd, czy też zdobędziemy się na miłosierne spojrzenie na winowajcę i puścimy w niepamięć krzywdy, jakie nam wyrządził. Zdobywając tę cenną umiejętność, zyskamy wewnętrzną wolność. Trzeba tylko chcieć. Tamto rozważanie zakończyliśmy stwierdzeniem, że mocną motywacją do przyjmowania takiej postawy jest świadomość, iż wszystko zmierza do wyraźnie określonego celu. Wszyscy bowiem znajdziemy się w wieczności, gdzie zostaniemy skonfrontowani z rzeczywistością prawdziwą. I dlatego teraz właśnie trzeba właściwie kończyć wszelkie bieżące sprawy. Przywołam teraz kilkanaście cytatów z Biblii. Oczywiście one są w konspekcie i zachęcam, aby sobie go pobrać i śledzić. I tam mamy kilka wersetów z przypowieści 5 rozdziału. Jest tam zachęta, aby uwagę zwrócić na mądrość. 11 werset. By nakłonić swoje ucho na roztropność, by zachować mądre rady po to, aby nasze wargi utrzymały rozwagę. I potem Salomon mówi o niebezpieczeństwach, gdy ktoś skłania się do cudzej żony i mówi, wydają się jej wargi ociekające miodem, ale w końcu jest gorzka jak piołun. I właśnie Salomon kieruje myśli takiego młodego, rozpędzonego człowieka, mężczyzny, aby angażując się w tę sprawę, w taką sprawę niebezpieczną, liczył się z konsekwencjami. I wtedy opisuje, co się dzieje, że pod koniec życia będziesz narzekał. Pod koniec życia zwiędnie twoje ciało i twoja skóra. I wtedy powiesz, o jakże mogłem nienawidzić karności, jakże moje serce lekceważyło przestrogę. Nie słuchałem moich wychowawców, nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. To jest bardzo ciekawe miejsce. 5 rozdział przypowieści, 11 werset i niżej. A więc wśród ludu zebranego dzieją się takie rzeczy, ale można ich uniknąć, gdy pomyślimy o konsekwencjach. Kaznodzieja 7 rozdział, 8 wiersz. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek. A więc cierpliwie czekać i liczyć się z zakończeniem i wtedy ostrożnie, delikatnie wykonywać to, co jest w naszym zasięgu teraz. Izajasz 2:2 stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną. Koniec czasów. Księga Daniela, 8 rozdział, 19 werset. Oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu. A więc czas gniewu. Bo widzenie dotyczy końca czasu. A więc koniec czasu. To są ciekawe określenia, stwierdzenia. Lecz ty idź swoją drogą, to jest 12 rozdział, 13 wiersz, Daniele, aż przyjdzie koniec. I spoczniesz. I powstaniesz do swego losu u kresu dni. Księga Sofoniasza, 1 rozdział, 18 wiersz. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. No i teraz mamy kilka tekstów, wersetów z Nowego Testamentu. Mateusz, 13 rozdział, 39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. 24 rozdział, 6 wiersz. Potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. I rozdział 24, 14 wiersz Mateusza. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Marek 13 rozdział. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 1 Koryntian 15 rozdział. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu. Hebrajczyków, 13 rozdział, 7 wiersz. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. No i jeszcze list Piotra, pierwszy list, 4 rozdział, wiersz 17, wiersz 7 wcześniej. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście się mogli modlić. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. No i Apokalipsa, takie trzy wersety. 8. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący. 21 rozdział, 6 wiersz, rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. I 22 rozdział, 13 wiersz. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. A więc pierwszy rozdział Apokalipsy i rozdział ostatni dają nam to stwierdzenie, że początkiem i końcem jest Jezus Chrystus, jest Bóg Wszechmogący. I z tych wszystkich wersetów, tekstów mamy takich pięć pojęć. A więc jest koniec życia, koniec jakiejś sprawy, jest koniec czasów lub czasu, jest koniec świata oraz koniec jako pojęcie samo w sobie. Podobnie jak gniew. Pamiętamy list do Rzymian, 2 rozdział, 5 wiersz. Tak więc z powodu Twojej zatwardziałości i niezdolnego do nawrócenia serca gromadzisz nad sobą gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. A więc gniew jako coś, co się pojawi samo w sobie. Jak sprawiedliwość, która mieszka tam, gdzie jest nowe niebo i nowa ziemia. I tu właśnie jest pojęcie też i koniec. Pojęcie samo w sobie jest czymś, no, jakimś rzeczownikiem, który mówi tylko, że jest coś takiego jak koniec. I spróbowałem zrobić taką definicję tego wyrażenia pojęcia koniec. To jest po prostu ostatni fragment jakiegoś podłużnego przedmiotu. Jest to punkt, który wyznacza granicę. Granicę, za którą już nie ma czegoś, danej rzeczy, którą mierzymy, którą idziemy, którą widzimy. Koniec to też może być chwila, w której jakaś czynność jest zakończona, po prostu już nie jest dłużej wykonywana. I stąd mówimy czubek, a więc czubek nosa, czubek tam jakiegoś przedmiotu, szpic, koniuszek, kres. Mówimy schyłek, zakończenie, finał, meta. No a przeciwieństwem końca jest początek. Jest rozpoczęcie, jest start. I zanim przejdziemy do tematu zasadniczego, czyli będziemy omawiać koniec, to na chwilę zatrzymajmy się nad sprawą początku. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze zdanie Biblii brzmi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A więc Apokalipsa nam mówi w rozdziale ostatnim: ja jestem początek i koniec. Właśnie tu się rozpoczyna Biblia na początku. Ten początek to nie chodzi o początek bezwzględny. Tu chodzi o punkt widzenia w ramach naszej doczesności, a więc początek jakiejś sprawy. Tu chodzi o początek historii ludzkości, człowieka, a nie o początek wszechświata, a też nie o początek bezwzględny, czyli początek Boga, powiedzmy. Bóg jest początkiem, ale nie ma początku. Tu nie chodzi o inicjację Boga, lecz o inicjację znanego nam świata. I stąd ja jestem Alfa i Omega, Pan Bóg, ten, który jest, był i przychodzi, Wszechmogący, mówi, że początek i koniec w bezwzględnym znaczeniu są tylko w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy. Pamiętamy nasze refleksje o wieczności, to chyba była trzecia refleksja. I tam powiedzieliśmy, że pojęcie wieczności jest nierozrywalnie związane z Bogiem. Tylko Bóg jest wiekuisty, tylko Bóg jest wieczny i tylko w łączności z Nim możemy uczestniczyć w tej wieczności. I właśnie Bóg wpisał siebie w nasze wnętrze, w akcie stworzenia, tchnął w nas swego ducha, a więc cząstkę swoją i przez to też nam udzielił swojej wieczności. Wieczność włożył w nasze serce. Jednak to, co Bóg czyni na tym świecie, to przekracza nasze możliwości poznawania, bo Bóg jest bez początku i bez końca. On jest bez żadnych zmian i następstw. A my jesteśmy ograniczeni, docześni i nie możemy tego pojąć. Termin wieczny odnosi się do rzeczywistości trwałej, a my się znajdujemy w rzeczywistości przemijającej. Wieczność jest atrybutem, jest właściwością, jest przymiotem należącym do istoty Boga. Tylko Bóg, tylko Stwórca nie ma początku i końca. On zawsze był i zawsze będzie, po prostu On jest. Natomiast człowiek jest poddany czasowości. I ta czasowość grzesznego człowieka to właściwie jest przejawem dobroci Boga. Pamiętamy, że Adam i Ewa zostali oddaleni od drzewa życia. I właśnie tę naszą czasowość Boża dobroć napełnia swoją obecnością, błogosławieństwem. I to nas, grzesznych ludzi, uszlachetnia, uwznośla, a też i uwalnia od martwienia się o przyszłość. Bo jeżeli człowiek się nawróci do Jezusa Chrystusa, z grzechów zostanie oczyszczony, brzemię win zostanie z niego zdjęte, czyż nie jest wtedy uszlachetniony, czyż nie jest wznioślony, czyż też i nie jest uwolniony od martwienia się o przyszłość, gdy wszystko ma w Chrystusie? I właśnie ta Boża obecność w naszej doczesności, czasowości jest pewna, jest zagwarantowana. Czym? Tym, że Bóg to jest po prostu wieczne jest. Jestem, który jestem. Wieczne, czyli bez początku i bez końca. Rzeczywistość, która nie podlega żadnemu następstwu. Tylko Stwórca ma taką prerogatywę, że jest bez początku i bez końca. Że nie ma żadnych ograniczeń czasowych. I właśnie w Bogu nie ma żadnego następstwa. Dlatego wieczność wyklucza wszelkie następstwo chwil, które ustępują i chwil, które nadchodzą. Po prostu tu nie ma żadnej odmiany zmienności. Dlatego wieczność to jest zupełność. To jest całość. Czyli doskonałe przebywanie w Bogu bez końca, gdy chodzi o nas, gdy mamy wieczność Chrystusie Jezusie, to wtedy przebywamy w Bogu bez końca i to jest dla nas wieczność. I stąd Ewangelie w pierwszych rozdziałach, a szczególnie te dwie Ewangelie Mateusza i Marka, zapowiadają nowy początek w dziejach człowieka. Zwróćmy uwagę, rozdział 3 Mateusza, 2 wiersz, że Jan Chrzciciel wołał: opamiętajcie się, metanoeite, przemieńcie się wewnętrznie, bo się przybliżyło Królestwo Niebios. 4 rozdział mówi, że Jezus odtąd zaczął kazać, mówić to samo. Upamiętajcie się, metanoeite, bo się przybliżyło Królestwo Niebios. A potem rozdział 10 polecił uczniom: idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. No i też jeszcze przywołam Marka, 1 rozdział, 15 wiersz, mówiąc: wypełnił się czas. A więc jakiś kres jakiegoś odcinka się już tutaj nam pojawił. Przybliżyło się Królestwo Boże, a wy się opamiętajcie i zacznijcie wierzyć Ewangelii. I Pan Jezus, jako Bóg Wszechmogący, ten, który był, jest i przyjść ma, On nie tylko głosił dobrą nowinę o Królestwie, my to robimy, my głosimy, jako ludzie, ale On jako Bóg po prostu je ustanawiał. Pamiętamy te zderzenia z faryzeuszami, z kapłanami. Kto ci dał władzę, abyś uzdrawiał, szczególnie w szabat? On ustanawiał to Królestwo na ziemi, a nie tylko je oznajmiał. On je wnosił w naszą doczesność, w ludzką doczesność. On osadzał to Królestwo w naszym wnętrzu. I właśnie inicjacją tego Królestwa w nas, a musimy wiedzieć, że to Królestwo to jest co? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I początkiem tego jest nawrócenie przez to, że zawierzymy Zbawicielowi, przez to, że wpuścimy Go do swego istnienia. Nie chcę mówić do swego serca, ale tu użyję określenia: wpuścimy Go, przyjmiemy Go do swego istnienia. Pamiętamy, że ja mówię o tym, co istotne. Refleksje o tym, co istotne, więc usiłuję nie opisywać, nie używać tych naszych wrażeń zwyczajowych, ale szukam właśnie tych takich już dokładnych, perfekcyjnie dokładnych, na ile oczywiście mnie stać i są możliwości, określeń. I stąd chcę przejść do takiej następnej części, do świadomości, że musimy sobie coś uświadomić. A więc Pan Jezus, którego już znamy, który jest naszym Panem, do Niego należymy, On bardzo mocno zaznaczał, szczególnie wobec uczniów, że nasze życie i nasza służba dla Niego muszą być podporządkowane zakończeniu. Musimy się liczyć z nadejściem dnia ostatniego, dnia sądu ostatecznego, a więc końcowego, że przejdziemy do wieczności, że staniemy przed obliczem wiekuistego. Jeżeli ktoś rozpoczyna tę służbę dopiero i będzie ją pełnił jakieś 40 lat, to już gdy ją rozpoczyna, nie zacznie myśleć o zakończeniu, jaki będzie skutek tego, a nie myśli sobie: mam tyle lat, a przecież nikt nie wie z nas, ile ma jeszcze przed sobą lat. A więc cały czas musimy być zdeterminowani świadomością zakończenia. I dam takie 3 teksty z Ewangelii według Mateusza. Najpierw rozdział 7, potem 12, potem 16. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu, a więc widzimy ten dzień rozliczenia, akurat dzisiaj jest 30 grudnia roku 2014. Jutro będzie tak zwany Sylwester, jutro będzie też i to kazanie już emitowane w radiu. A więc nadchodzi jakiś dzień krańcowy, gdy nie tylko kartkę w kalendarzu zdejmujemy, ale cały kalendarz wymieniamy na nowy. I właśnie w owym dniu powie mi wielu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? Czyśmy w Twoim imieniu nie wypędzali demonów? Czyśmy w Twoim imieniu nie czynili wiele cudów? A ja im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Więc widzimy, że ci ludzie tyle prawdziwych rzeczy wykonywali, ale przy rozliczeniu się okaże, że sami będą odtrąceni, chociaż owoce ich pracy zostaną, bo to działa Boża łaska, ale oni sami będą tak potraktowani. Dlaczego? Dlatego, że nie liczyli się z sądem i bezprawie, które ukrywali, ono teraz ich dopadnie. Mateusz 12 rozdział. Powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, mowy, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Ale to nie chodzi o dosłowność, że każdy wyraz, który powiemy, będziemy z niego rozliczani. Ale chodzi o treści, chodzi o przekaz, o intencje. To chodzi, żebyśmy się liczyli nawet z takimi rzeczami, jak słowa, których przecież tyle wypowiadamy, że w dzień sądny to będzie wszystko rozliczone. Nieraz ludzie myślą, jak to jest możliwe, to chyba... No tak, to jest pewien obraz, pewna metafora, ale też jest to możliwe. Zobaczcie, komuś robią jakieś dochodzenie i billing jego rozmów, nagrania jego rozmów sprzed kilku lat, potem są dostępne i człowiek się musi tłumaczyć. A więc to nie jest taki wielki problem, jakbyśmy myśleli. 16 rozdział Mateusza. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkody? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca razem ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. A więc to przesłanie Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza jasno określa, że w obliczu końca, pojęcia jako samo w sobie mające znaczenie, wszystkie sprawy doczesne są drugorzędne i nie powinno się ich traktować jako dobra samego w sobie i wartości absolutnej. I stąd, gdy wrócę do przebaczenia, sprawy przebaczenia, to wszystkie nasze urazy, nasze bóle, żale są niczym w porównaniu z tym, że z tamtym bratem czy siostrą staniemy przed Chrystusem i będziemy brać udział w uwielbieniu, w Jego chwale. Więc to jest główna rzecz. Dlatego też trzeba się już tutaj rozprawić, co jest doczesne i się pojednać. I tak jest mnóstwo różnych kwestii. I Pan Jezus, wbrew pozorom, nie polecał, aby umartwiać swoje ciało. Nie zachęcał do nienawiści wobec świata. Zauważmy, że On jadał i z uczniami, i z celnikami, i z grzesznikami. Że rozdzielał i chleb, i ryby, ale również i wino. Pamiętamy Kanę Galilejską. Pan Jezus, wbrew pozorom, nie zalecał ubóstwa. Popierał przezorność. Pan Jezus pozwalał, aby cesarzowi oddać to, co jest cesarskie. A nie mówił, że tylko Bogu oddawajcie, a cesarz jest mało ważny. Nie, zauważmy. On nie uczył pogardy do tego, co jest doczesne. Jezus, nasz Pan, Zbawiciel, sprowadzał to wszystko na właściwe mu miejsce. Doczesne jest doczesnym, wieczne jest wiecznym. I stąd, działając w tej doczesności, myślimy o wieczności. Liczymy się z wiecznością. Liczymy się z odpłatą, z zapłatą, liczymy się z oceną. I niech to nas określa teraz w doczesności. Bo on mówił, że tylko jedna sprawa jest godna bezwarunkowego pragnienia. A tą sprawą jest Bóg i Jego Królestwo. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I stąd. Złem absolutnym jest utrata duszy. To nieodwracalne zepsucie wewnętrznego człowieka. Człowiek po prostu musi się właściwie ustosunkować do spraw wieczności, ale tą wiecznością jest dla nas Jezus Chrystus. I to sobie pozwalam przywołać właściwie ku przestrodze nas wszystkich. Dwie wypowiedzi twórców kultury, które właśnie w tych dniach sobie gdzieś znalazłem i w konspekcie mamy dokładnie podane odnośniki, mamy podane też i daty, i linki. Oto kilka zdań z długiej rozmowy, z wywiadu ze znanym polskim reżyserem, który się nigdy nie krył, że ma poglądy ateistyczne. I cóż on mówi w jednej z wypowiedzi? Czuję się jak wieprz prowadzony do rzeźni. Żyję, ale noże już ostrzą. Skończyłem 85 lat. Jestem na tyle stary, żeby dać sobie już spokój, czyli pozostać w dołku. Starość jest okropna, obrzydliwa, nieestetyczna. Oznacza, że już nigdy nie będzie fajnie i że my już nigdy nie będziemy fajni. Wiecie, byłem przerażony, gdy czytałem słowa tego zacnego człowieka, ale on odkrywa trochę to, co jest w nim. Jak Bóg pozwoli, to następne moje rozważanie będzie o starości właśnie. To mnie zainspirowało, aby zrobić refleksję o starości. I nie uważam, że ona jest okropna, obrzydliwa, niestetyczna. Jestem od niego młodszy o 14 lat, ale znam ludzi, którzy mają lat 90 i wcale tak nie myślą. A teraz przyjrzyjmy się innemu reżyserowi, który mieszka w Nowym Jorku i jest młodszy od tamtego o 6 lat, bo ma lat 79. I właśnie niedawno udzielił wywiadu niemieckiej gazecie Süddeutsche Zeitung, gdzie wyraził przekonanie, że wszystko, co ludzkość osiąga, jest w ostateczności bezsensowną iluzją. Nawet to, że niektóre jego filmy mogą przetrwać lata, nie przynosi mu więcej radości niż kolonoskopia. Jak ktoś nie wie, co to jest kolonoskopia, to chodzi o badanie wnętrza jelita grubego specjalnym wziernikiem, zakończonym kamerą, wprowadzonym przez odbyt i przesłaniu obrazu na zewnątrz. To się odbywa w pozycji leżącej i też się poddaje narkozie takiego człowieka, żeby on po prostu nie wiedział, bo to jest bardzo nieprzyjemne badanie. A więc jego twórczość, to czym się świat zachwyca, on mówi, że mniej radości mu przynosi niż tamto badanie medyczne. Bo my ludzie mamy na szczęście popęd do przeżycia, wyjaśnia. Gdy ktoś wejdzie z pistoletem przez moje drzwi, to będę walczył o moje życie. Mam to we krwi. I robienie filmów jest dla mnie częścią tej samej walki o przeżycie. Jest niejako ucieczką od tego, by nie mieć w głowie strasznych myśli. Wszystko, co robimy za naszego życia, jest w ostateczności iluzją. Nie będzie już nic z istnienia, zupełnie nic. Chciałbym się mylić, ale zdrowy rozsądek się temu sprzeciwia. Słońce zgaśnie. Czy nam się to podoba, czy nie. I dalej ten reżyser, a jak kogoś to już tak bardzo interesuje, to już mu zdradzę. Tu chodzi o Woody Allena. On twierdzi, że robi filmy po to, by zapomnieć o rzeczywistości. One są częścią jego walki o przeżycie. Bo praca filmowca jest odskocznią, pozwalającą ustrzec się od strasznych myśli, mówi. Gdy moja żona narzeka, że życie jest krótkie i smutne, to właśnie jej mówię, by nie była dziecinna. Mówię, że jest tyle wspaniałych rzeczy do przeżycia. Jednak głęboko w moim sercu przyznaję jej trochę rację. I zdaniem tego reżysera, który wybrał ateizm, droga, którą wybrał, sprawiła, że jego życie jest smutne, bezsensowne, pozbawione treści i celu. Powiedział, że jest ścisłym ateistą i że wyznaje światopogląd filozofa Nietzschego. Nietzsche. I z tego powodu wiedzie smutne życie bez nadziei, przerażające i ponure, bez celu i żadnego znaczenia. Polecam cały ten wywiad. W konspekcie mamy link podany. To było z 6 grudnia tego roku. Też sobie pozwoliłem wyszukać trochę sentencji Sporo ich jest po łacinie, ale oczywiście ja podaję w polskim ich je tłumaczeniu. Gdy chodzi o koniec, to koniec wieńczy dzieło. Coś się kończy, coś się zaczyna. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca. Gdy mędrzec zna początek sprawy, zna także jej koniec. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. Zły początek, zły koniec przynosi. Każdy koniec określa nowy początek, ale nie każdy początek zaczyna coś dobrego. Z każdym końcem przychodzi nowy początek. Koniec jest zawsze początkiem czegoś nowego. Tylko pozostaje nam świadomość, że już nigdy nie będzie jak dotychczas. Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest także początkiem nowej historii. No a teraz kilkanaście zdań na temat chwil ważnych i chwil ważniejszych w naszym życiu. Ważnych i ważniejszych. I pewien zmarły niedawno poeta, autor znanego wiersza, którego pierwsza linijka brzmi: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. To jest ksiądz Jan Twardowski. I on takie zdanie kiedyś napisał. Bóg nie liczy czasu, ale go waży. Bóg nie liczy czasu, ale go waży. I chciałbym przez to powiedzieć, że najistotniejsze dla nas jest to, iż w naszym życiu się pojawiają chwile ważne. Ale również pojawiają się te ważniejsze od tych ważnych. I chodzi o to, aby tych ważniejszych wśród wszystkich ważnych chwil nie przeoczyć i by te ważniejsze właściwie wykorzystać. I ktoś podsunął taki obraz, taką ilustrację, gdy chodzi o opisanie dwóch pojęć czasu, pojęć greckich, chronos i kairos. Na pewno znamy te różne opracowania, ale pozwólcie, że ja tutaj do tego tematu przystosowałem taki właśnie opis. Pierwszy, chronos, to czas równomiernie odmierzany sekundami, dniami, miesiącami, latami. Natomiast drugi, kairos, to jakaś szczęśliwa chwila, jakiś moment, ale zarazem jakaś szansa. I ten obraz przywołany to bezkresny parkan z siatki. I idziemy wzdłuż tego bezkresnego parkanu i siatki, idziemy i nagle widzimy dziurę. Jest możliwość, że możemy przejść z tej ścieżki, zejść na drugą stronę i pójść sobie już gdzie indziej. Tam są już inne możliwości. Gdy będziemy dalej iść, to znów przez długi, długi czas nie będzie żadnej dziury, żadnej możliwości. Mamy szansę. Mamy okazję. Możemy to wykorzystać. To się może już nie powtórzyć. I gdy tak sobie czytałem tę historię, oczywiście ja ją tutaj streściłem, zmniejszyłem do naszych rozmiarów potrzebnych, to takie trzy przykłady wyjąłem z Nowego Testamentu, z Ewangelii. Pan Jezus przechodzi obok stanowiska urzędnika celnego i nagle rzucił do jednego z nich: chodź za mną. I co by się stało, gdyby Lewi, Mateusz, nie skorzystał z tej okazji? I pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, to nie byłoby pierwszej Ewangelii. Bo mało wiemy, co on zrobił jako uczeń, jako apostoł. Ale to wiemy, że jest jako pierwsza Ewangelia według Mateusza, właśnie tego celnika, byłego celnika. I stąd refleksja, że każda decyzja nawrócenia to jest ta szansa, ten nowy początek. Że możemy to, cośmy utracili w Adamie i Ewie, odnowić, czyli więź z Bogiem. Jak ta owca zbłąkana nagle widzi tę dziurę, tę bramę, te drzwi, kto wchodzi przez ciasną bramę, pamiętamy? Jestem drzwiami dla owiec i kto wejdzie, wyjdzie, pastwisko znajdzie. To właśnie Pan Jezus mówi do ludzi, którzy mają szansę, aby się nawrócić, by z Nim zadzierzgnąć tę intymną więź i wtedy nagle oni z tej szansy korzystając mają nowy początek, całkowicie odmienne życie. Albo kobieta, która od 12 lat cierpiała. Cierpiała na wewnętrzny krwotok i nikt jej nie mógł pomóc. I nagle usłyszała, że w pobliżu jest Jezus. I nie zaznałaby nowego początku, gdyby nie weszła przez ową dziurę w płocie. Gdyby wbrew wszystkiemu, a wiemy, że była nieczysta rytualnie, nieczysta dlatego, że krew z niej płynęła i nie mogła dotykać ludzi, bo ich zanieczyszczała, gdyby nie przecisnęła się i nie podeszła do Jezusa i nie dotknęła z kraju Jego szaty. I co ona wtedy usłyszała, gdy przeszła na drugą stronę tego parkanu? Córko, wiara Twoja Ciebie uwolniła, rozwiązała, idź w pokoju. No i przykład trzeci, rzymski setnik. Też okazji nie przepuścił, by zaprosić apostoła Piotra do siebie, i to jest rozdział 10 Dziejów Apostolskich. I dzięki temu Korneliusz otrzymał nowy początek. Początek, który stał się udziałem nie tylko jego samego, ale i rodziny, i sąsiadów, a też i nas wszystkich, pogan, bo na soborze w Jerozolimie, gdy ten przykład słyszano, to uznano, że również i my, poganie, jesteśmy godni zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. No i tak na zakończenie, gdy pod koniec tego roku, u progu nowego roku kalendarzowego oczywiście, chcę się zadumać nad upływem czasu, nad tym nieuchronnym końcem tego, co jest za nami, ale też i początkiem tego, co jest przed nami. Stary Testament niewiele wspomina o końcu świata, dlatego że jest zajęty raczej historią narodu wybranego i tego, co dotyczyło ich spraw bieżących. Jeśli w Starym Testamencie jest mowa o ogólnych wydarzeniach, takich ogólnoświatowych, to zawsze jest to mowa w kontekście Izraela. Dlatego też na przykład Księga Amosa zastrzega, by nie oczekiwać końca świata. I tu mam cytat, 5 rozdział, 18 wiersz. Cóż wam po dniu pańskim? On jest ciemnością, nie światłem. No bo gdy już ten koniec świata nadejdzie, to Mesjasz będzie musiał toczyć walkę z armią Goga i Magoga. A wiemy, że ta armia potężna będzie zagrażać narodowi wybranemu, a więc to nie jest nic radosnego, gdy chodzi o ten dzień pański. Ale potem ten wódz tej armii będzie sprowadzony na górę Synej, tu będzie osądzony i stracony. A ziemia będzie oczyszczona z wszelkiego zła i się dokona budowa czystego, świętego domu dla Pana i Jego poddanych, o czym pisze Ezechiel w rozdziałach 38 i 39. Natomiast Nowy Testament koniec świata łączy z jednym wydarzeniem, z powtórnym przyjściem Jezusa. I nas tylko to powinno interesować. Żadne szczegóły, ja o tym mówiłem, kto pamięta w tym cyklu Człowiek, niebo i piekło. Żadne wszystkie szczegóły nie powinny nas tutaj absorbować i nie powinniśmy tego zrobić tego dogmatów żadnych i doktryny. Zająć się tylko swoim życiem, powinnością, która nas czeka dzisiaj i tym, że przyjdzie Jezus, a On już całą wieczność ma w sobie, a w nas już ją włożył. A więc to przyjście sprawi, że nastąpi odnowienie wszystkich rzeczy. Odnowienie nastąpiło już w naszym życiu i jest Kościół na ziemi, oblubienice, i potem wszystkie rzeczy będą odnowione. I Pan Jezus przyrównuje koniec świata do potopu, który jest typem, obrazem końca świata. Ale On nie mówi o zagładzie bezbożnych ludzi, ale mówi o ratunku ludzi sprawiedliwych. bo ci ludzie prawi, sprawiedliwi dlatego, że są w Chrystusie, dostąpią zbawienia, czyli wiecznego przebywania w bliskości Boga. Natomiast karą, konsekwencją dla bezbożnych będzie niemożność przebywania w tej bliskości i karą będzie ponoszenie wszelkich tego skutków, braku bliskości Boga. I stąd, kochani, jaka jest nasza odpowiedź na to wszystko? Czy chcemy nadal realizować w życiu to, do czego nas powołał Jezus? Czy mamy świadomość tego, że wszystko jest określone przyszłością, bo On chce dla nas jak najlepiej i oczekuje, że będziemy słuchać Jego słowa? Co chcemy osiągnąć? Być w wieczności z Nim, czy być w wieczności bez Niego? Powtórzę. Chcemy być w wieczności, tam, gdy nastanie już pełnia, doskonałość, z Nim. Czy też bez Niego. O tym decyduje moja świadomość zakończenia. I właśnie te pytania zadaję, patrząc na tematy, które żeśmy wcześniej w naszych refleksjach omówili. Gdy mówiliśmy o przeznaczeniu, czyli połączeniu wszechwiedzy Boga z naszym wyborem. A więc Bóg przeznaczył nas dla siebie i moim wyborem jest to, by to przeznaczenie realizować już dzisiaj w drobiazgach mego życia. Mówiliśmy o wieczności, czyli o pełni, zupełności, spełnieniu, o doskonałym życiu bez końca w bezpośredniej obecności Boga. Mówiliśmy o trójjedności Boga, ale i człowieka, dlatego że jest to warunek wkroczenia Boga transcendentnego, czyli Boga, który wszystko przewyższa w naszą doczesność, byśmy mogli mieć udział w Nim samym, w Jego istnieniu, w Jego bycie. Mówiliśmy o jednorodności, powtórzę, o jednorodności z dawcą życia dzięki nowemu narodzeniu. I to sprawia, że Jego natura w nas się rozwija i dojrzewa. Mówiliśmy również o zbawieniu, które jest realizowane w trzech czasach. Zostałem zbawiony, jestem zbawiany i będę zbawiony. Zajrzyjmy sobie do tych konspektów i sobie przypomnijmy. Mówiliśmy o uświęceniu, które sprawia, że człowiek, każdy z nas, nabiera takich właściwości, że będzie mógł być użyty przez Boga do spełniania Jego woli. Mówiliśmy o doskonałości, czyli o duchowym dojrzewaniu i dorastaniu do wymiarów chrystusowych. Również i o tym, że naszą mądrością jest Chrystus, a przebaczenie jest naszym stylem życia. I w pierwszych dwóch rozważaniach o przeznaczeniu powiedzieliśmy, że człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje, ale nie jest autorem ich wykonania. Podejmuje decyzje, ale potem Bóg daje ich cenie i skuteczne wykonanie. Dlatego też czasami Bóg realizuje swój zamiar wbrew naszym sprzeciwom. Po prostu to, czym nas On wcześniej obdarował w Chrystusie Jezusie, jeszcze przed założeniem świata, On to później realizuje w nas, gdyśmy podjęli decyzję, a potem nie mieliśmy sił, aby ją zrealizować. On to i tak zrealizuje, jeśli tylko my się do tego skłaniamy. Mówiliśmy, że Bóg i przeszłość, i teraźniejszość, i przyszłość traktuje jak dzień dzisiejszy. Biblia operuje naszym ludzkim czasem, względnym, czasem historycznym, ale wiara w Boga, wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że nasz ziemski czas łączy się z wiecznością, że doczesność jest połączona z wiecznością. Bo w Chrystusie żyjemy w dwóch czasach, ziemskim i niebiańskim, doczesnym i wiecznym. Jesteśmy wewnątrz i na zewnątrz czasu ziemskiego, bo wieczność została włożona w nasze jestestwa. To, co zaistniało w Chrystusie przed założeniem świata, staje się rzeczywistością dla mnie w czasie mojego istnienia na ziemi. Słowo z wieczności, sprzed mojego zaistnienia. To, co jest w Chrystusie Jezusie, ono teraz do mnie przychodzi, staje przede mną i oczekuje mojej decyzji, jak ten Lewi. Chodź za mną. Lewi już przed założeniem świata w Chrystusie był przeznaczony, przewidziany, ażeby stać się apostołem. Ale teraz nagle przed nim stanęła ta szansa i on z niej skorzystał, bo wiarą uchwycił się wieczności. Wiarą ją urealnił teraz w swojej doczesności. I stąd na koniec przywołam zamiast tekstu biblijnego znów pewną sentencję, którą napotkałem ostatnio. I posłuchajmy, takie cztery części ona ma. Bóg widzi. Czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Powtórzę. Bóg widzi. Czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Szukałem autora tego przysłowia. Ono jest po łacinie napisane, ale chyba nie ma autora. Chyba to jest takie tylko przysłowie, no, po prostu związane z narodem albo z językiem łacińskim. Być może powstało w średniowieczu. Nie wiem, nie mogę tego nigdzie odkryć. Ale zauważyłem, że najczęściej ono występuje dwuczłonowo. Czas ucieka, wieczność czeka. Tempus fugit, eternitas manet. Czas ucieka, wieczność czeka. Czas każdego z nas płynie, ale chwil, szansy nie wolno zmarnować, bo te chwile nie wrócą. Kto jak kto, tak myślę, ale my, ludzie należący do Jezusa, dobrze wiemy, że świat został stworzony z konkretnym zamiarem. Stwórca i stworzenie ma być razem. To jest Boży zamiar, żeby stwórca i stworzenie byli razem. Z Boga wyszliśmy i stąd Bóg nieustannie nas do siebie przyciąga. I tu na ziemi mamy do wypełnienia dane nam przez Boga zadanie. I możemy je dokończyć tylko z Jezusem. I tylko w Jezusie możemy znaleźć pełnię, za którą tak bardzo tęsknimy. A więc, kochani, żyjmy Chrystusem. Głośmy Chrystusa, póki jeszcze na to mamy czas. Niech nas Pan Jezus błogosławi. Panie Jezu, dziękujemy Ci za całą przeszłość. Dziękujemy Ci za teraźniejszość i za przyszłość, bo to wszystko jest w Tobie ukryte. Błogosław moje siostry, moich braci i mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.